Witamy Was w kolejnym Dniu Kobiet. Z tej strony Dominika.
Z tej strony Karolina.
I mamy dzisiaj gościa.
Z tej strony Igor.
Super. Igor jest naszym znajomym. W sumie poznaliśmy się rok temu, wydaje mi się, tak? Na Odwyk Campie?
W tym roku.
Nie, to w sierpniu to było.
Tak, wakacje. Na spotkaniu słuchaczy Odwyku.
Lokowanie produktu leciało,
oczywiście. Tak, na koszulki, ale to już nie będę wstawał.
Zapraszamy na www.odwyk.com, by the way. No i co, stwierdziłyśmy, że zaprosimy Igora i zrobimy z nim wywiad jako z przedstawicielem pokolenia Z.
Tak, jak widać się zgodził.
Dokładnie.
Ale to nie jest to, on jest z trzeciej strony, ale proszę po niedawnych wyborach nie kojarzyć tego
nie,
z żadnym upartyjnieniem.
Tak, pokolenie Z, jak można przeczytać na Wikipedii, są to pierwsi ludzie dorastający w pełni scyfryzowanym społeczeństwie. I mówi się, że pokolenie Z obejmuje ludzi urodzonych w latach 1997 i 2000 do 2010. Czy się, Igor, zaliczasz do tego pokolenia?
No, jestem z 2,5, także zaliczam się.
Tak. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze tutaj chcę zaznaczyć, że te wszystkie rzeczy, o których teraz będziemy mówić, o tych różnych stereotypach przedstawicieli pokolenia Z, czyli Igora, to są rzeczy niepotwierdzone w badaniach naukowych, więc gdzieś to pewnie tak ludzie sobie powymyślali i pewnie za jakiś czas będą sprawdzać, czy to wszystko się zgadza, czy nie. Mhm. Dobra, przejdźmy do cech charakterystycznych. I Igor, na pierwszy ogień pytanie do ciebie, czy masz wielkie plany na przyszłość?
Zależy z którego czasu. Pytanie jest dobre, bo tu akurat by trzeba było się zastanowić, czy bierzesz te obecne, czy już, bo też 2 lata temu miałem też jakieś plany, rok temu miałem jakieś plany, w sensie, że już były inne, bo mi się zmieniało. Bo mi się po prostu poszerzała perspektywa, a teraz to też będę prawdopodobnie kombinował jeszcze na trzeci sposób.
Okej, ale myślisz ogólnie o przyszłości, tak? I mając 18 lat z tego,
coś to sobie zacznę, nie? Bo mimo wszystko jak chodzę do technikum i mogę sobie zrobić uprawnienia elektryka, także warto by sobie było coś w tym temacie pomyśleć, nie?
Dobra, czyli jakieś tam plany na przyszłość sobie już.
Ale czy są wielkie właśnie? Czy są, ty byś określił jako
wielkie? Kiedyś miałem wielkie, teraz to nie wiem. Teraz to jakoś będzie.
Teraz realne, tak? Zaczynasz mieć.
No, zaczynam żyć z dnia na dzień, także polecam to.
Okej, ale tutaj stereotyp Dominika, tutaj to było napisane, że oni faktycznie mają wielkie plany, jakieś nierealistyczne, czy jak to było ujęte?
Jest, mają wielkie plany na przyszłość. Tak jest ujęte to.
No kiedyś miałem, także powiedzmy, że okej, że zaliczamy, odhaczone.
No dobra. Następna cecha charakterystyczna, że jesteś przedsiębiorczy.
Nie wiem, może przez wakacje coś tam popracowałem, coś się nauczyłem, ale że przedsiębiorczy to nie wiem, bo to by trzeba było w ferworze walki, no de facto w biznesie chyba sprawdzić, bo tak to ciężko mi to jest.
A czy masz jakieś lekcje na przykład przedsiębiorczości w szkole?
Mieliśmy. Nie wiem, bo mi się chce śmiać, wiesz, bo gościu, który nam prowadził te lekcje, to tak
ale zeplenił,
miał się tak dziwnie oblizywał, tak. Kto to jest człowiek przedsiębiorczy? No. Okay. Za każdym razem, jak przypominam o tej lekcji, co my tam robiliśmy, to tak było, no. To się tak śmiejemy.
A pytanie, czy on sam był przedsiębiorcą lub czy miał coś w ogóle wspólnego z...
Kartofle na dachu sprzedawał.
Okej, okay, tak to coś tam wiedział na ten temat, to i tak nie jest źle.
Nie, bo chodzi pewnie też o to, że na przykład moje pokolenie dorastało nie wśród przedsiębiorców, tylko wśród systemu socjalnego, nie? Gdzie mało było przykładów dookoła, czy wśród sąsiadów, czy gdziekolwiek kogoś, kto zaczynał swój biznes, czy go prowadził, a raczej wszyscy pracowali gdzieś w państwowych firmach, nie? Więc nawet się to nie obserwowało. Wasze pokolenie już jest tym otoczone, tym, że jest mnóstwo prywatnych inicjatyw i czy to jest takie naturalne właśnie, że tak się sobie człowiek wyobraża, że będzie coś robił swojego, czy to sobie wyobrażasz, czy chciałbyś jednak być w jakimś korpo, czy wiesz, jak to, czy to na ciebie wpływa ta rzeczywistość dookoła, że raczej myślisz, nie, no zarabiać będę hajs sam jakoś, sam będę sobie szefem? Takie wyobrażenie o przyszłości.
W tym momencie, bo już się też obiłem z tym trochę, bo już też kiedyś pracowałem na recepcji przez jakiś czas, 2 miesiące dokładnie. Także trochę się zaznajomiłem.
A powiedz, jak się witałeś na recepcji? Pokaż.
Co?
Jak ładnie. No jak się ładnie witałeś na recepcji, jak to wygląda? Miałeś
nie wiem, tam jakby za dużego ruchu nie było, także przeważnie noski też miałem, także to nie było tak, że jakoś nie wiadomo ile klientów przyjmowałem.
Dobra.
Mhm. Ale faktycznie myślisz, że będziesz pracował bardziej na etacie, czy faktycznie myślisz, że będziesz coś swojego własnego zakładał?
Tak, ja się teraz też zastanawiam, bo też miałem praktyki z mojej szkoły, to tam sobie porobiłem w moim zawodzie i doceniam i jedne aspekty, i plusy z jednej pracy, i plusy drugiej pracy z tego płynące, bo dajmy na to, jak robisz w korpo, no to pracę masz pewną, nie musisz się aż tak za bardzo wszystkim przejmować, no ale też za dużo nie zarobisz, zależy, gdzie pracujesz, nie? Ale to korpo mimo wszystko to nie są jakieś, w dużej większości to nie są jakieś wygórowane stawki pieniężne, no tylko idziesz i tam jesteś w kadrach, czy coś tam robisz, nie? A dajmy na to znowu, jak robiłem praktyki, to w sumie tam już można było całkiem niezłe pieniądze zarobić, no bo akurat będę technikiem w OZE, jak się wszystko uda, wszystkie egzaminy w styczniu pozaliczać, to będę miał tytuł technika. No i tu sobie mogę zarobić więcej, gdzie też fajnie, bo ja sobie cenię pracę w ruchu, nie żeby nie siedzieć cały czas na jednym miejscu, tylko żeby się coś poruszyć w robocie, bo potem mnie plecy bolą.
No, brzmi, że więcej plusów widzisz w tym drugim rozwiązaniu.
No chyba tak, bo no środowisko pracy też jest trochę inne.
No, ale główny czynnik to chyba ten ekonomiczny, finanse, tak? Że jednak
no w sumie chyba tak, chociaż nie wiem, czy finanse są aż tak ważne, bo finanse to akurat pieniądze raz są, a raz ich nie ma, a gnoić się potem przez pół życia, żeby mieć pieniądze, a potem ich w ogóle nie cenić, to nie wiem, czy to jest jakiś sens.
No jeszcze jakbym tak miała cię spytać, czy dla ciebie przedsiębiorczy to oznacza głównie dobrze zarabiający, czy samodzielny, niezależny? Jak ty to sobie czujesz?
Bardziej chyba niezależny, wiesz, bo człowiek przedsiębiorczy to, że ma dużo pieniędzy, no to fajnie, że ma. I niech mu się darzy, no ale wiesz co, mimo wszystko przedsiębiorczość dla mnie to jest bardziej taka umiejętność kombinowania, żeby zarobić, a się nie narobić, wiesz, jakby to jest bardziej na tej zasadzie, że szukasz rozwiązań, które nie wymagają od ciebie aż takiego dużego ryzyka i no...
Czyli grasz to lotka.
Nie, stotka właśnie nie gra, mojej kuple akurat co tam na Betkliku czy coś tam robią, ale...
Okay. Mhm. Dobra, spoko. Wiesz, to tak ten odcinek dzisiaj też robimy, przecież nas to oglądają też młode dziewczyny, więc no, żeby sobie też widziały, jak chłopaki z tego pokolenia Z sobie ten świat układają w głowie, no bo to może być jakiś tam wasz partner kiedyś, nie? Dobra, tak. No i następna rzecz.
Podobno wiedzę czerpiecie z internetu, nastawieni jesteście na szybkie wyszukiwanie informacji.
No, szczególnie po lekcjach zdalnych, to jak najbardziej. W sensie, no ja też sobie siądę do czegoś, sobie poszukam, no przeważnie w internecie, bo jeżeli chodzi o jakieś tam książki z moich zainteresowań, no to mało gdzie mogę coś takiego znaleźć albo po prostu wyszukać.
A w ogóle znasz jakiś adres biblioteki dookoła siebie?
Biblioteka najbliższa. No, szczerze to chyba ta.
No, spoko.
Bo nie mieszkam aż tak w ścisłym centrum, wiesz, bardziej tak na obrzeżach to.
Ale sprawdzasz te informacje na przykład, które tak wiesz, bo te co się pierwsze rzucają w oczy to często takie clickbaitowe są, nie?
Wiem, w sensie ja też wejdę sobie to przeczytam, porównam, się też postaram porównać z innymi czy coś, bo ja przeważnie też sprawdzam co, dajmy na to, człowiek mi powie, nie? Bo na jakichś podcastach też siedzę czy coś, bo mimo wszystko, no fajnie, że sobie przeczytasz artykuł, ale co z tego, jak nie wiesz, jak tego masz zinterpretować, albo dajmy na to kłócić, nie będzie ci się to kłócić z... Jeżeli jest błędny, nie, to ci się nie będzie kłócić tam z doświadczeniem czy z praktyką, którą już masz. I no tutaj doświadczenie jest akurat bardzo fajną sprawą i cenię sobie to. I w ten sposób też dosyć dużo informacji pozyskuję, że sobie zestawiam dwa skrajne poglądy i sobie sprawdzam, co sobie nawzajem wytykają, a później próbuję zrozumieć te tematy, dlaczego się dajmy na to, że nie zgadzają czy coś.
fajnie, ale okay. ja widzę, że tutaj ten podpunkt jest prawdziwy. Jakby mam wrażenie, że na przykład porównując też moi rodzice, nie? Że dla nich to nie jest aż tak oczywiste, żeby otworzyć internet w momencie, gdy mają jakiekolwiek pytanie. A dla nas, nawet dla mojego pokolenia, nie? Czy Igora, bo ja nie jestem dużo tak naprawdę starsza od Igora, więc dla nas jest takie oczywiste, że wszystkiego szukasz w internecie. Pierwsze, co o czym myślisz, to jest szukanie w internecie, nie? A nie wiem, u kogoś, u znajomych, czy u starszego, czy w książkach.
No najpierw internet, potem dopiero takie rozwiązanie, no mimo wszystko internet masz zawsze pod ręką, znajomych nie zawsze, nie? Bo ktoś coś tam zawsze robi, czy coś nie może. I no nie zawsze masz do nich dostęp, nie? Internet mimo wszystko jest prawie wszędzie.
No dostępność, tak, to jest słowo, tak. Dostępność.
Tak. Dobra, następna rzecz. Są chętni do dzielenia się wiedzą w internecie?
No szczerze, to chyba.
Ja myślę, że to jest dzielenie się wiedzą, ale to jest pewnie coś takiego też, co my w tym momencie robimy, czyli po prostu wychodzimy do internetu, tak? Nie boimy się gadać w internecie i wypowiadać na jakieś tam tematy.
No nie wiem, przeważnie w normalnym życiu też tak robię, ale to ja jestem dosyć mocno bezpośredni i no.
O, to jest dokładnie następny podpunkt. Są otwarci i bezpośredni, także dziękuję za odpowiedź na ten drugi podpunkt.
Widzisz, no nie musiałeś nawet pytać. Ale nie, to w sensie też wynikało z tego, że musiałem się tego nauczyć, bo też dosyć dużo czasu byłem takim piwniczakiem. No zrobię. I musiałem się nauczyć, no po prostu żyć z ludźmi. Tak ogólnie mówiąc, no w sensie dogadywać się, nie? Tam zrozumieć humor po prostu w większości osób, czy też po prostu jak działa tak dokładnie człowiek, jeżeli chodzi o jakieś relacje społeczne. No i dopiero potem, no teraz już tak jestem, bo coś tam zacząłem umieć w tym temacie, nie? Ale pewnie coś tam jeszcze będzie można było rozwinąć.
Czyli trenowałeś takie interpersonalne różne skille, tak?
No, starałem się, no.
A myślisz, że na przykład, tak patrząc na przykład, dajmy na to, na twoją klasę, to faktycznie to by była prawda, że wszyscy są otwarci i bezpośredni, że to jest to...
No co tam się dzieje? Co my nie robimy na lekcjach? Nie, no fajnie jest. No, to są otwarci i bezpośredni dosyć mocno. W sensie ja jestem aż tak, aż nadto, bo też dużo jeździłem po jakichś koloniach czy coś, także dla mnie w miarę szybkie nawiązanie jakiejkolwiek relacji czy coś, w sensie, żeby to zacząć, nie, bo kolonie dosyć uczą tego, jak masz, dajmy na to, powiedzmy, że 10 albo 10 dni albo 2 tygodnie na poznanie się z kimś, no bo mimo wszystko będziesz codziennie się z nim wydywał, nie, no to wyszkolisz sobie takie umiejętności, że w sensie nie masz tej bariery dyskomfortu po prostu do ludzi innych, nie?
No jasne. Tak, że tutaj wiesz, też... Następny podpunkt właśnie to też jakby nawiązuje do tego, że macie ogromną potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Powiem wam, że te podpunkty ogólnie są takie trochę oczywiste i ja się tutaj pewnie bym nie zgodziła, że one są właśnie przypisane tylko i wyłącznie, albo że na przykład całe pokolenie jest otwarte i bezpośrednie, bo też wydaje mi się, że to w dużej mierze zależy od charakteru.
Nie, w sensie też zależy, gdzie trafisz, bo dajmy na to... No ja już tam trochę raz, że pojeździłem na kolonie, dwa też zacząłem chodzić na siłownię, to żeby tam jak poznać nowych ludzi, czy czegoś się tam dowiedzieć, no to no wiadomo, że też będę mieć łatwiej, nie? Bo dajmy na to też możesz mieć bardzo dużo osób, które za bardzo się nie odzywają tak w realu, a w internecie to będą się tam udzielać czy coś i będą, dajmy na to, kierowały swoje życie bardziej, nie wiem, czy w stronę gier, czy imprez, też zależy po prostu, gdzie trafisz, to nie jakby... Nie jest aż tak mocno przywiązane do jakiegoś pokolenia.
No, mnie te punkty gdzieś niektóre to bardziej pasują właśnie do mojego pokolenia, dlatego że to da się już zaobserwować, że myśmy więcej czasu spędzali ze sobą w grupach rówieśniczych po szkole. Teraz dzieci o wiele mniej. Jest o więcej możliwości też dokształcania się. Każdy ma dużo prywatnych zajęć, dużo z tych szkolnych obowiązków. Że dzieciaki właśnie mniej ze sobą rozmawiają i spędzają czasu tak naprawdę, w realu w sensie, a w internecie. I stąd ta otwartość nie jest tak oczywista jak kiedyś. Kiedyś to by nawet tego nikt nie nazywał otwarty, po prostu to było, nie trzeba było nic nazywać. To była ta potrzeba, bo było się cały czas prawie z rówieśnikami. Teraz mam wrażenie właśnie, że jest to trudniejsze, że jest przez cyfryzację świata, że ten świat się zamknął do tych cyfrowych urządzeń bardziej, które właśnie zastępują spotkania na żywo. możliwości, nie musisz nawet często rozmawiać z człowiekiem, jak coś zamawiasz, rozmawiasz z botem, nie? Tak, gdzieś tam tak. Wszystko jest tak scyfryzowane, że trudniej jest o to bezpośredniość, otwartość, więc pod tym względem bym tutaj właśnie była ciekawa, czy gdzieś tam, czy to widać, bo ja na przykład młodzi ludzie, jak gdzieś sobie razem czasem siedzą, to widzę, że na każdy jest w swoim telefonie, a pokolenie wyżej, czy pokolenie jeszcze wyżej, jak jedzie razem autobusem, czy w pociągu, ostatnio jak widziałam, to od razu zaczyna ze sobą rozmowę, czy w poczekalni jakiejś. Młodzi ludzie nie widzę, żeby tego robili. A kiedyś wyprzedzali w tym też starszych, nie? Mhm. Więc tutaj to mnie ciekawi, że jest taka obserwacja, bo mam wrażenie, że właśnie cyfryzacja tutaj upośledziła trochę tą naturalność relacji w życiu prawdziwym, a zwiększyła właśnie tą internetową.
No. Myślę, że to tak, to się mogę zgodzić. W sensie to też widzę trochę po sobie, bo też tak trochę robię. Ale się staram jak najbardziej rozmawiać z ludźmi, czy to tak jak jadę autobusem, czy gdzieś idę, czy coś. Ale autobus to też jest taka dosyć dziwna przestrzeń, bo jak raz gadałem z kumplem przez telefon, to gadałem z nim przez godzinę. A normalnie też tak gadaliśmy po tyle czasu, czy to tam jakieś rowery, czy coś, ale dajmy na to, jak już jechaliśmy w autobusie, to jakieś 10 minut, 15 i już nam się rozmowa trochę rwała i jakby nie było o czym rozmawiać, nie? Jakby też trochę jest tak inaczej.
A ty, Igor, zauważasz właśnie tą potrzebę takich relacji face to face z ludźmi, że jakby, że musisz tego szukać, z tym walczyć albo uczyć się tego, czy jest to dla ciebie raczej naturalne?
Czy walczyć i szukać w sumie to może trochę ta, ale to jakby nie jest aż tak mocne. Po prostu każdy się też powoli zamyka w swojej bańce i nie wychodzi aż tak mocno, jak kiedyś może to było. No bo mimo wszystko teraz możliwość jest taka, że się po prostu zamkniesz u siebie w domu i sam możesz spędzić 12 godzin, nie wiem, oglądając filmy, jakie byś chciała, czy coś, a tak przeważnie to musiałaś po prostu rozmawiać albo przebywać z ludźmi.
Albo bawić się, albo grać, tak, z kimś, gdzieś.
No, cokolwiek, nie.
No. Tak.
No ciekawe, jakie też tego będą konsekwencje, nie, gdzieś w przyszłości i czy będą dobre, złe. Czy w ogóle
już trochę są, ale to może w następnym odcinku albo w podsumowaniu. Dobra, dalej, co tam jest jeszcze?
Dobra, nie boicie się podróżować i poznawać nowych ludzi?
O.
W sumie to bo zresztą z native speakerem z Anglii, co też był na Odwyk Campie, to sobie z nim trochę pogadałem, ale fajne to jest, polecam każdemu, żeby się tak odblokować na język jakiś. Podejmę na to, się uczyłem angielskiego w szkole mimo wszystko państwowej, także jest to kompletnie co innego niż jak się tak podejdzie i z kimś pogada, mocno to odblokowuje, jeżeli chodzi o używanie języka. Nie? Mm-hmm.
Tak, ale to też jest fajne właśnie, że zobacz, moje pokolenie też już zostaliśmy urodzeni w takich czasach, że podróżowanie jest po prostu dostępne. Możesz podróżować.
No, jest o wiele łatwiej.
Dokładnie i dla nas to nie jest... trudne zamówić sobie bilet na samolot i za miesiąc gdzieś polecieć, czy nawet za tydzień, czy jutro, nie?
A na przykład bo ja się nie boi, że się nie dogadasz z kimś, nie? Bo jakby dosyć dużo ludzi zna angielski i nawet jak nie znasz angielskiego, to jakieś tam podstawy w języku ludzi, którzy tam mieszkają, gdzie podróżujesz, to w miarę coś tam jeszcze jesteś się w stanie nauczyć, nie? Dajmy na to, ja się trochę greckiego poduczyłem, jeżeli o to chodzi, jakieś tam podstawowe frazy, jak leciałem do Grecji. No i fajnie to jest po prostu tak też, jak się jesteś w stanie nauczyć czegoś w ich języku, też przylecieć, dopiero potem mówić po angielsku o wiele, i to jest po prostu inaczej, ale ogółem podróżowanie już nie jest aż takim problemem chyba jak kiedyś.
Tak, i też tak jak mówisz, że właśnie w szkołach uczymy się języka angielskiego, język angielski jest taki wynoszony bardzo na piedestał, że to jest coś ważnego w życiu, każdy chce znać angielski.
Jest to na poziomie takim, a nie innym w Polsce, ale w szkołach państwowych, są tacy, w sensie to byś musiała z własnej inicjatywy zacząć się uczyć angielskiego czy coś ponad to, co jest w szkole, żeby cokolwiek rozumieć tak więcej, w sensie tak, czy to slang, czy coś.
Tak, a Karolina, za twoich czasów jak wyglądało właśnie uczenie się obcych języków?
To zależało od regionu Polski. Obowiązkowe języki zazwyczaj, jeszcze ja się załapałam na obowiązkowy rosyjski. Bo jeszcze...
Świat miał wyglądać inaczej.
Tak, jeszcze nie było 89 roku. Jeszcze trochę czasu. I też miałam niemiecki potem w szkole, dlatego że byłam też w takiej szkole specjalistycznej, muzycznej, więc dla nas to te niemieckie stolice, tak jak właśnie w Austrii, czyli czy Berlin, czyli tam wszystko Mozart, Beethoven, nie? Mhm. Brahms, no i wielcy kompozytorzy rosyjscy, Czajkowski i tak dalej, więc dla nas ten rosyjski i niemiecki to,
okay,
to
miał sens.
Takie, tak, z tego miał sens, ale w różnych już angielski też wchodził, no i angielskiego to się człowiek rzeczywiście dużo z piosenek starał uczyć i z jakichś tam ewentualnie filmów. No ale nie było dostępności, no i podróżowanie wiązało się rzeczywiście, to było przedsięwzięcie bardzo duże. Mm-hmm. To było tak dla odważnych, bardzo dużo było niewiadomych, nie? Ale też była to też duża przygoda. Mm-hmm. Wszyscy, którzy podróżowali, to byli tacy, no po prostu globetrotterzy, to byli tacy przygodowcy, nie? Ci, okay, którzy podróżowali, bo wszystko wiązało się, rzeczywiście było to mniej trudne i więcej na pewno lęków wzbudzało i mniej pewności.
Mm-hmm. To ciekawe, że taka aż nastąpiła zmiana. Słuchajcie, przechodzimy teraz do kolejnego podpunktu i jest to pokolenie Z w pracy. Fajnie, Igor, że miałeś już jakieś tam doświadczenia, więc ciekawa jestem, czy się zgodzisz, czy nie. No, może z tym jeszcze nie do końca, ale jest tutaj powiedziane, że w ciągu życia często zmieniają pracę.
W sumie to prawdopodobnie bym tak robił, żeby się jak najwięcej nauczyć i zrozumieć też bardzo dużo perspektyw, bo to dużo daje. Także możliwe, żebym tak zrobił akurat.
Ale przede wszystkim w ogóle nie masz takiego pomysłu, żeby najlepsze co by było, czy w ogóle pierwsza droga jaką masz do dyspozycji, to jest droga, że w jednym miejscu pracujesz przez, nie wiem, 30 lat. Nie masz, nie?
No, to nie
jest.
Nie wiem, bo też muszę, no dokładnie nie wiem, co bym chciał w przyszłości robić, tak idealnie, co bym wiedział na 100%.
No
bo jest kilka rzeczy, których mógłbym się złapać i w miarę sobie coś tam robić i nie kłóciłoby się to aż tak ze mną, także warto by sobie było coś popróbować, nie? Nie, że idziesz.
No tak, ale właśnie, to jest takie wyobrażenie.
I robisz tam do końca życia, bo to jest bez sensu.
Okej, okay. No właśnie, bo to pokolenie wcześniejsze to szukało dokładnie, że pójdę na takie studia, to mi da to miejsce pracy już, no, do emerytury, nie? Że to tak, było takie, tak, że
jest takie fajne podejście, ale nie wiesz na 100%, czy będzie ci, wszystkie aspekty tej pracy ci się będą podobać, nie? Bo tego nigdy do końca nie wiesz.
No a tak, masz takich znajomych czy w rodzinie właśnie, którzy są bez mórz, już są jakby po szkole na tyle, żeby być już na tym rynku pracy, aktywni od kilku lat i też właśnie, że raczej... Czy nie wiem, rodzinie starszy czy
no bo mój kumpel to jeszcze akurat dorabia no, po szkole, że tam idzie na zajęcia i poza szkołą dodatkowo tam jeszcze se dorabia, no ale to nie jest jakaś tam specjalnie ciężka robota, ale tak znajomych, co już poszli na robotę, no w sumie paru mam i też tak dosyć zmieniają tę robotę.
To też jest łatwość. Jest łatwość tak naprawdę, nie? Jest rynek nie pracodawcy, tylko bardziej pracownika, więc my sobie w tym momencie dalej możemy skakać po tych zawodach i nie ma problemu, żebyś znalazł gdzieś szybko inną pracę. Ja też sama tak przecież robiłam. Bardzo dużo. Ja praktycznie co rok max, co rok zmieniam pracę. I szukam tego. Właśnie też mam tak jak ty, Igor, że nie miałam nigdy czegoś takiego, że wiem, że to jest to, co ja chcę robić całe swoje życie, więc skaczę sobie po tych tematach, szukam, patrzę, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. I słuchajcie, niedawno doszłam do takiego wniosku, że ja lubię wszystkie swoje prace, które do tej pory wykonywałam, ja je po prostu lubiłam. Ja nigdy nie miałam problemu z żadną pracą. Ja jak idę do pracy, to szukam najlepszych rzeczy dla siebie w tej pracy i staram się ją lubić. I słuchajcie, i to jest problem, bo nie mam czegoś takiego, że wiem, że tego na pewno nie chcę robić, a to na pewno chcę robić. I doszłam do wniosku, że to wynika z tego, że ja po prostu jestem, jaką ja jestem osobą, że ta praca nie ma w ogóle nic wspólnego. Ja bym mogła iść robić najgorszą pracę, która jest na świecie i ja bym dalej prawdopodobnie była szczęśliwa w tej pracy.
Czyli nauczyłabyś się ją robić po prostu.
Nauczyłabym się nią robić, ale też to, że ja jestem pozytywna, jakby, nie wiem, szukująca się takich fajnych rzeczy, a nie narzekająca, szukająca tego, co najgorsze, to do każdej pracy po prostu przez to, że jestem szczęśliwą osobą, to każda praca daje mi szczęście. Nie wiem, jakieś do takich wniosków teraz dochodzę, nie?
Co
nie
no, jest... Ale u ciebie, ja bym mogła podsumować, że w każdej pracy to, co łączy te wszystkie prace, o ile wiem, to po prostu była kontakt z ludźmi.
Tak, no tak.
I dlatego to, nieważne, co tam już robiłaś konkretnie, aż tak, ale to, że był tam kontakt z ludźmi, bo zawsze tylko o tym opowiadałaś, nie?
To jest prawda, chociaż teraz się przebranżawiam i będę siedzieć z komputerem. Prawdopodobnie, tak. Także zobaczymy,
nerdzisz, czy to też... Będziesz nerdzić?
Będę nerdzić, tak. Zobaczymy, czy to też... Czy moja teoria w praktyce się sprawdzi, czy nie. Dam znać kiedyś. Okej, przejdźmy do następnego podpunktu.
Tak.
O, najlepiej odnajdują się na stanowiskach w branży IT, biotechnologii, w komputerowej branży artystycznej, graficznej, stanowiska związane z tworzeniem animacji komputerowych, tworzeniem gier i stron www.
No nie wiem, ja się akurat do tego nie nadaję, ale reszta prawdopodobnie ta. Możliwe. No ale w sensie, no dla nas po prostu technologia jest bardziej naturalna, nie? By, no też dajmy na to, jak uczę babcie czegoś robić na telefonie, bo przychodzi i ma problem z tym do mnie, no łatwiej to jest dla mnie zrobić, nawet dajmy na to, jak nie wiem, to po prostu przyjdę, spróbuję na zasadzie metody prób i błędów, czyli tak jak zresztą cała ludzkość ma na tej podstawie wiedzę na jakikolwiek temat, no to na zasadzie prób i błędów to się tego nauczę albo dowiem, nie? Także mnie jest łatwiej w ten sposób. No ale ja jakoś za bardzo za komputerem i nie przepadam. Akurat sobie wolę, nie wiem, porobić coś tam fizycznie, czy tam jakąś instalację założyć, no czy fajnie. Nie wiem, czy coś.
Tak, ale wiecie, myślę też o tym w tym momencie, że powiedzmy na to, nie wiem, lata 50. jeszcze 60. tak ktoś sobie żył w jakimś małym miasteczku albo miał jeszcze rolników, nie, w rodzinie, no to on mógł od dziecka się uczyć od ojca i od dziadka, nie? On się uczył, był otoczony tym światem i miał zdobyć umiejętności, które oni mieli. Nie? I to było takie, że dla nich i oni byli autorytetem i on chciał już mały coś tam robić, już się pchał na traktor, już gdzieś tam nie próbował łopaty utrzymać, trzylatek. A w tym momencie wnuczek od dziadka nic się, tak w mieście na przykład, nie? Czy właśnie przez to, przez cyfrowy świat niewiele może. I zobaczyłam, że taka się zrobiła przepaść, że dziadkowie, często wnuków to są strasznie zacofani, jakby oni byli sprzed 100 lat wręcz, a nie sprzed 40, nie? Że to się zrobiło aż taka różnica, że w zasadzie niewiele taki wnuczek od dziadka może się nauczyć. On na początku może się nim poopiekować, jak on ma te 3-4 latka, ale potem już w zasadzie więcej może dziadek się uczyć od niego, w takim sensie obsługi współczesnego świata, bo jak byłeś rolnikiem, obsługa współczesnego świata, no to twoja rodzina była w tym do przodu wobec ciebie, a teraz 7-latek jest do przodu często, nawet z obsługą różnych gier niż osoby z jego rodziny. Więc myślę, że to jest duża tutaj zmiana właśnie taka tych tutaj pokoleń, tego młodego.
Wiesz, to też jakby to, że nie można się uczyć tych takich praktycznych rzeczy od dziadka, czy tam właśnie związanych z pracą, ale z drugiej strony można się na pewno bardzo dużo uczyć dalej na temat podejścia do życia.
Tak, ale właśnie to chciałam spytać Igora, czy właśnie ty miałeś kogoś, miałeś, wiesz, wujka jakiegoś, stryjka albo starszego brata, nie wiem, kto tam majsterkował, że wiesz, do tych elektrycznych rzeczy cię gdzieś tam też gdzieś pociągnęło, czy to zupełnie była twoja?
Nie, w sensie, wiesz, to akurat wyszło z tego, z profilu szkoły, bo ja jestem na energii odnawialnej, także no też powiązanie, czy to tam z fotowoltaiką, jakieś pompy ciepła, czy coś, no to tam w miarę zdążyli mi coś tam natłuc przez te 5 lat, żeby nie zapomnieć do końca. No ale tak całkowicie to u mnie żadnego elektryka nie było, nie? Tak sensu stricto. To nie było, to bardziej tak wyszło po prostu z tego, gdzie poszedłem do szkoły.
Dobra, przejdźmy do następnego podpunktu. Mają silną potrzebę zmieniania świata.
Może w sumie, no personalnie to chyba ta.
Znaczy zmienić, wpływ mieć, w ogóle mieć wpływ. Jest potrzeba taka? Co zmienić w tym świecie? Na lepsze.
No tak, bo czy na lepsze, coś zmienić i dajmy na to w ogóle cokolwiek zobaczyć, nie? Jak to będzie funkcjonować, bo no a to zresztą chyba każde pokolenie, bo przychodzisz, zostajesz status quo i no albo możesz się do tego ustosunkować i żyć tak jak wszyscy, no albo przychodzisz i coś próbujesz zmienić, ale to może też jest związane z tym, że jestem nonkonformistą, także może to nie być dosyć dobra próba badawcza. Na mnie, no ale tak, no chciałbym cokolwiek zacząć robić, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, żeby w jakikolwiek sposób się, coś pozmieniać na świecie, nie? Czy to praca u posta, tak jak było u pozytywistów, no u romantyków to tam akurat było dość głupie, bo wychwalanie tego, że człowiek jest taki wspaniały, a cała historia pokazywała, jak jest de facto naprawdę, nie? Także nauczyć się czegoś, nauczyć też coś kogoś, żeby pounikać jakichś błędów, to jest bardzo fajna sprawa i myślę, że będę kontynuował coś w ten sposób, w tej drodze po prostu.
Nie, ale to jest ciekawe właśnie, bo mi się bardziej z romantykami kojarzy ta postawa takiego właśnie bycia bohaterem, rewolucjonistą, zmiana świata. Mi się to kojarzy z moim pokoleniem wcześniejszym, wiecie, jak powstawała Solidarność i tak dalej, nie? Te ruchy, że chcemy zmienić świat, obalić jakiś zły system, nie? Wprowadzić coś nowego. Te przecież już lata 90., ale już bardziej 2000, to te wszystkie filmy były ekranizacje Igrzysk Śmierci, nie? Te takie różne, gdzie właśnie się obala za stany porządek. Bardziej mi się to kojarzyło właśnie z tym pokoleniem, gdzie czasy były trudniejsze, gdzie był, nie, komunizm, gdzie w pewnym sensie byliśmy pod zaborcą, można tak powiedzieć, nie? A to jest dla mnie zaskakujące, że młodzi ludzie teraz, którzy w zasadzie jest świat tak zrobiony, że mogą sobie niewielkim wysiłkiem korzystać ze wszystkiego, że w zasadzie po co zmieniać, tylko brać z tego dla siebie, nie? Można by było. I myślałam, że ta postawa, jak dużo jest komfortu, dostępności dóbr, niewielkim wysiłkiem, w sensie, że nie czekasz na pomarańcze tak jak ja raz w roku na święta, tylko możesz sobie kupić go o każdej porze. Tak dalej, że ta dostępność właśnie bardziej wytwarza postawę, już nie mam po co z tym, już jest wygrane. Walczyliśmy dla siebie po prostu dobrobyt
W sumie u
i
moich kolegów coś
konsumujemy.
takiego dosyć mocno widzę, także tu jestem się w stanie z tym zgodzić, że coś takiego występuje, no ale ja po prostu widzę pewne schematy, w które popadają ludzie, dajmy na to, jeżeli chodzi o myślenie, postępowanie i no chciałbym też im dać alternatywę, żeby też wiedzieli, że nie jest tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie i to już jest na tym koniec, tylko żeby sobie, dajmy na to, no, tak jak ja popróbowałem chociaż trochę z życiem i żeby jakkolwiek mieli ogląd na więcej spraw niż tylko jedna, nie?
Czyli świadomi, tak? Po prostu.
No, tak.
Dobra.
Fajnie. Okej. Następny punkt mówi, że chcecie tworzyć własne biznesy, ale to troszkę już rozmawialiśmy na ten temat, że
Tak, w
jesteście
zasadzie tak.
przedsiębiorczy.
No.
Później, że ocenia się, że to ludzie, dla których normą jest korzystanie z nowoczesnych technologii, automatyzowanie działań. To też
No,
myślę,
to
że
jest no,
jest
no, dosyć
poruszone.
normalne, to jest.
Tak,
Tak, tak,
tak,
tak.
tak.
Dobra, teraz przechodzimy do zagrożenia i kontrowersje.
Część dla sponsorów, dla patronów, których jeszcze nie mamy. Dobra.
Dobra, mówi się, że mają wysokie wymagania.
No ja mam, ale to jakby, bo po prostu zaczynam też wymagać dosyć mocno od siebie, nie? Nie tylko na bazie takiej, żeby coś wiedzieć, coś umieć, czy cokolwiek, no też żeby coś robić.
Widzisz, to mi się
No
nie
ja
zgadza. Jakby
mam.
fajnie, że ty taki jesteś, nie? Bo to jest fajna cecha, że faktycznie wymagasz od siebie, ale ja myślę, że akurat ten podpunkt był bardziej jakby
Wiem, że o
odpowiedzią dla.
innych.
Tak, że oni wymagają od innych, na przykład od pracodawcy,
I
że co ja
właśnie
będę pracował za
przerwałaś
grosze?
mi w głowie, chciałem wytłumaczyć, że też przez to, że wymagam więcej od siebie, to też staram się też trochę wymagać od innych czegokolwiek, nie? Jakby, że dajmy na to, ja szanuję ciebie, nie? To też wymagam, żebyś ty szanowała mnie, czy coś na podobnej zasadzie, że bardziej zawsze się staram, żeby to było w dwie strony, a nie żeby to tylko było w ten sposób, że no dobra, ja wymagam od ciebie, ale inni nie robią sobie jak chcą. No jakby, okej, no mają prawo sobie robić jak chcą, ale ze względu na to, że dajmy na to ja coś ci zrobię fajnego, to też oczekuję, że będziesz też taka do mnie, nie?
Okej, czyli się tutaj nie
A,
boisz.
wiesz, no ale właśnie, druga osoba, zobacz, można było tutaj znaleźć dziurę w tym, dlatego że na przykład jeżeli ja chcę, żebyś na przykład ty mnie szanował, to nie dlatego, że ja cię szanuję i to jest, wiesz, nie? Ja inwestuję i ciebie wciągam to i oczekuję, że od razu moja inwestycja się zwróci, nie pytając cię o zdanie, nie? Dlaczego miałbyś też koniecznie automatycznie mnie, ale ja, jeżeli chcę, żebyś ty mnie szanował, to przede wszystkim ja sama się muszę szanować. Gdzieś tam tak mówi, działa, wiesz, to, że jeżeli na przykład ja sama się nie szanuję, to jak mogę tego wymagać od innych, nie? Bo na przykład to mi się to w ogóle nie kojarzy i jest tym jakiś element wolności, na przykład, dobra, Igor, ja ci okazuję szacunek, bo taka jestem, ale czy właśnie, i teraz, czy będę ci dalej okazywać szacunek, jak ty mi nie będziesz okazywał szacunku? Czy ty jesteś automatycznie do tego zobowiązany, czy to jest twoja wolna wola?
Bardziej
Nie?
na
Czy to
zasadzie
jest od razu
chyba.
wymianka konieczna, czy
Bardziej to jest
nie?
chyba na zasadzie wolnej woli, ale jeżeli chodzi o szanowanie samego siebie, ja po prostu już nie. Sorry, że nie poruszyłem tego, ale no, już to przegapiałem, nie? I teraz po prostu, jeżeli chodzi o tematy, które są tam, już jeszcze muszę sobie pozrozumiewać.
Ale chodziło ci też o to, że jeżeli ty chciałbyś, żeby inni cię szanowali, to najpierw wymagasz od siebie, żeby im okazywać, tak? Szacunek. To o tym
No,
też
bardziej
teraz
chyba w tą
rozmawiamy,
stronę, bo
tak?
jakby to,
Okej.
jak zaczynasz do innych ludzi się odzywać czy tam zachowywać, no to
Okay.
potem to generuje zachowanie ich do ciebie, nie? Także no, zacząć chyba należy od siebie, a nie od innych.
Tak, bo ja mam też wrażenie, tak jakby Minika, że dużo osób, nawet teraz przy tych różnych, wiecie, anomaliach w młodym pokoleniu, że ktoś chce być uważany za osobę bez płci albo z takimi rzeczami, i mam wrażenie, że też, że bardziej oczekuje się, że inni to
No,
nasączą
w dobrych
mnie tą
stronę.
akceptacją, że od innych ja to dostanę, że przede wszystkim inni mają to usankcjonować, a nie, że ja sam, niezależnie od opinii innych, po prostu to jest moja skóra, ja się gdzieś tam nie. Tak definiuję i niezależnie od tego, czy inni to uznają, czy nie, to jest po prostu moja tożsamość na przykład, ale nie, że w pierwszej kolejności wymagam tego od
Od
innych,
siebie,
nie? To
tak.
w pokoleniu, to zdałam taki oczywiście kontrowersyjny, bo tak powiedziałaś, że przechodzimy do zagrożeń, temat, ale on jest po prostu dosyć jaskrawy, tylko dlatego go poruszam, ale tak jest też na innych obszarach. Ja widzę też u młodych ludzi w pracy, którzy zanim jeszcze coś z siebie w niej dadzą, to już dużo oczekują, że dostaną.
Tak,
Nie?
jest tak
Z przynajmniej
automatu.
możliwość, tak, że mam pracę, czyli ja coś mam, nie, że przybyłem służyć i coś dać, tylko pierwsze co w podpisaniu umowy, to ja coś mam, nie? I no więc tutaj tak, z tym się zgadzam,
Że nie
że
jest
no
dobrym
tutaj jest.
przedstawicielem, Igor, jednak tego pokolenia,
No ja
jeżeli.
ostrzegałem.
Bardzo dobrze, nie, wiecie, no my nie mamy jak zrobić programu, nie wiem, by trzeba było zrobić setką ludzi, żeby to
Tak.
jakoś, wiesz, jakąś statystykę.
Tak,
Poza tym,
tak,
no to
tak.
jest też Wikipedia, nie, i po prostu jakieś tam wnioski, nie, tutaj bardziej jest to podkładka nasza do rozmowy, no,
Dokładnie,
dobra.
ale super, super w ogóle, Igor, że masz takie podejście, nie? I ja myślę, że to jest takie dosyć dojrzałe, nie? Że to człowiek dochodzi dopiero
No nie
później do
wstyd
takich rzeczy.
publikować w
Powinien
internecie, nie
zrozumieć
wstyd
parę rzeczy
publikować.
najpierw.
Dokładnie, dokładnie. Okej, drugie z trzech zagrożeń i kontrowersji jest takie: mają różne poglądy na to, co znaczy być, co znaczy lojalność w miejscu pracy.
Nie wiem za bardzo, jak się do tego zabrać, ale co przez to teraz można
No
rozumieć,
dobra,
bo
nie pracujesz może w tej chwili gdzieś tam, tak jak kolega dorabia, ale w tym momencie szkoła jest twoją pracą, tak? Umysłowo, coś, w co angażujesz się, gdzie zdobywasz, jest jakiś koszt, tak? Uczysz się tego, jesteś z tego
no,
rozliczany. To jest tak
jest.
traktowane, jest inwestycja, jest zapłacone za to, żebyś ty się uczył i tam pewne rzeczy wykonujesz. No to już tam masz pewne możliwości wykazać się właśnie czy tam lojalnością, czy jakąś uczciwością, czy tym, że, no nie wiem, są tematy jakieś niepotrzebne i czy je wtedy... To z siebie odpowiedzialność za zdobywanie tej wiedzy zrzucasz, narzucany przez społeczeństwo, czy czujesz właśnie, na ile lojalnie się z wywiązywania się z tego obowiązku szkolnego, tak zwanego. Bo to w pracy mogą
No,
być podobne, wiesz, sytuacje, jak
no.
już na tym
Wiesz co,
etapie.
ja w takich przypadkach staram się rozmiarkować to na swój własny rozum, bo dajmy na to, jest też dosyć często coś takiego jak robota głupiego, czyli to zrobienie czegoś na dwa razy. I pytanie, czy to jest od ciebie wymagane, żebyś to zrobiła, czy nie. Bo no, jak robota głupiego jest ode mnie wymagana, no to czy ja się wyglądam na głupiego, żeby taką robotę robić? No ja bym nie chciał, nie? Bo po
A
co?
jakby ci za to płacili?
No właśnie.
Zależy ile. No, wiesz co, bo jak ja też przy recepcji akurat to trochę przerabiałem. Ja sobie wolałem, dajmy na to, powyciekać rano, no ale potem zacząłem robić tak, że zacząłem to robić wieczorem, żeby
Dobra, a
nie było
inaczej, ja spytam
wszystkiego.
właśnie, a propos tej recepcji, czy nie dawałeś sobie pozwolenia na spóźnianie się do pracy? Czy po prostu wywiązywałeś się z tego, co było w umowie? O to chodzi, na przykład.
No, do roboty się nie spóźniałem nigdy. W
Okej.
sensie zawsze sobie wcześniej przyjechałem, żeby też, bo ja przyjechałem po prostu kogoś zmienić, nie? Na tej recepcji, także przyjeżdżałem sobie wcześniej. Zawsze, żeby się też przebrać.
Bo wiesz,
Przeważnie 10-15
lojalność jest
minut.
to zgodność z umową, tak to nazwijmy roboczo, tak? Możemy tak przyjąć?
No,
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 może się
no. No.
raz spóźniłem, ale co rzadko.
Bo wiesz, dlaczego też mówię, bo pamiętasz, Dominika, kiedyś miałyśmy spotkanie jeszcze, jak mieszkałyśmy bliżej siebie i był kolega nasz przedsiębiorca, właściciel chyba wtedy świeżo jakiejś serii pizz i mówił, jak
Okej.
zatrudniał pracowników młodych z tego pokolenia. I że ktoś,
Tak.
tak, oczywiście, ja marzę o tej pracy, po czym albo wychodził w połowie pierwszego dnia próbnego, albo w ogóle spóźniał się 2 godziny, albo na
Tak.
drugi dzień w ogóle nie przychodził bez żadnej informacji. I
Tak,
to nie
tak,
była
tak.
jedna
No to
osoba.
wiesz.
Też tak, tak. Wiesz, stąd jest pewnie ten podpunkt gdzieś tam, czy właśnie, czy ktoś, wiesz, mając i tak zapewnione jakieś tam mieszkanie u rodziców, czy cokolwiek, nie? Czy czuje w ogóle tą potrzebę, żeby no, potraktować poważnie, że naprawdę coś od tego zależy, nie? Więc tutaj w tym kontekście trochę pytamy, czy ktoś jest w ogóle z umową.
Lojalność, dokładnie, nie? Tak. Ja też się z tym spotkałam tutaj w Anglii, właśnie w przedszkolu, jak ja poszłam na rozmowę o pracę. Przyszłam, zrobiliśmy wywiad, fajnie wszystko i później zaczęłam pracować w tym przedszkolu i widziałam, jak też przyjmują inne osoby. I dokładnie było to samo, co ty, Karolina, mówisz, że umawiali się na interview i po prostu ludzie nie przychodzili, nie? Mieli to kompletnie w dupie, nawet nie informując, że mnie nie będzie, nie przychodzę na interview. No mi się coś takiego nie mieści w głowie. Mi by w ogóle... W życiu bym coś takiego nie
zrobił. Wstydnie za coś takiego, nie? Jakby z mojej strony, jakbym coś takiego zrobił, nie? Ja się tak staram nie robić, no bo mimo wszystko ja to też przerabiam pośrednio na innych trochę tematach i no nie lubię czegoś takiego w moją stronę, dlatego ja też się staram tak nie robić u innych, nie? Dajmy na to, jak mnie nie będzie czy coś, to ja mówię, że mnie nie będzie. I się zawsze staram to zasygnalizować w jakikolwiek sposób, że sytuacja, na którą się umawialiśmy, się trochę zmieniła, nie?
Bo to jest w zasadzie umiejętność brania odpowiedzialności już w młodym wieku, że jestem na to odpowiedzialny za to, co powiedziałem, za to, na co się zdecydowałem. Po prostu branie odpowiedzialności i w tym się mieści to, że się nie spóźniam, że informuję, tak? Że nie staram się komuś, nie zostawiam bałaganu po prostu po sobie, nie? Jakiegoś.
No też nie zmienia faktu, że się czasami tam spóźnię na autobus czy coś tam, nie? Bo to się zdarza akurat.
Tak, ale to ty tracisz sam, nie? To nie jest, że umawiasz się z kimś i ktoś na ciebie czeka i ponosi konsekwencje tego, że ty nie przyszedłeś.
Tak się z tego nie robić.
To też jest fajne, co powiedziałeś, że po prostu nie robisz tego, bo nie chciałbyś, żeby tobie ktoś tak robił.
No. Mhm. A jak już bym musiał coś takiego zrobić, to się staram jak najbardziej coś negatywne skutki czegoś takiego ograniczyć, nie?
Tak. No. Karolina, czy masz jakiś pomysł, skąd to może wynikać właśnie w tym pokoleniu akurat, a na przykład, że w twoim pokoleniu tego nie ma, czy w moim pokoleniu też jest
tak,
to rzadsze?
To znaczy ja mam podanie, tak, to dlatego, że to pokolenie właśnie jest zazwyczaj z niego zdejmowana odpowiedzialność dosyć łatwo. Jest no, tyle jest stwarzanie tak. ciągłego komfortu, czy rodzice to robią, czy system jest tak ustawiony, żeby ludzie jak najpóźniej doświadczali odpowiedzialności za swoje sprawy i oni tego nie czują, że w ogóle ją mają. Też nie ma co tak strasznie psów wieszać, bo właśnie dużo znajomych osób z mojego pokolenia i wyżej to mówi, że ci młodzi ludzie to po prostu teraz koło 20 to w ogóle nie można na nich polegać, nie nadają się do pracy, są coś rozmemłani, oni ciągle, no ale to z tego wynika,
że... Do tego doprowadzi, że są rozmemłani, nie? Jakby też dosyć duże jest takie podejście, że rodzice teraz mają zadowolone w te dzieci, dają im tam, nie wiem, jakiś telefon, tablet czy coś i niech sobie robią. Zresztą no im się też nie dziwię, bo...
Ale wiesz, nawet takie drobne rzeczy, jak na przykład, że w domu ścieli za 15-latka łóżko, albo piszesz dla niego pracę domową rano, jak on się tam myje zęby, nie? Bo zapomniał i wypełniasz za niego. O to chodzi. To są takie rzeczy,
że... rodzice to odbierają.
Tak, że jest odbierana ta odpowiedzialność, myśląc, że to naprawdę coś załatwia, bo on gdzieś tam...
A nie załatwia nic.
No właśnie o to chodzi, więc ja myślę, że to z tego wynika i czasy temu bardzo sprzyjają przez dostępność do tego, że możesz za dziecko zrobić coś w komórce i mu szybko wysłać, uratować go na każdym kroku, że on nie poniesie konsekwencji. No i później on właśnie nie widzi tego, wręcz, no bo żeby tak się zachować, no to trzeba... nie rozumieć, nie doświadczyć tego w ogóle. Więc ja myślę, że to jest po prostu ten brak doświadczenia i on nagle się nie pojawi znikąd. No i ludzie, którzy wchodzą dopiero w takie odpowiedzialności, jak mają no te właśnie pierwszy raz w wieku lat 18-19, no to tak to zaczyna wyglądać, więc no to jest tak. Ale to nie jest, ale to jest kwestia też modelu wychowania trochę, a nie samych tych ludzi, bo oni...
No, bardziej to jest model wychowania. No.
Tak, jakby jak wiadomo, że ci ludzie z tej generacji nie są temu winni, tak? Oni są plasteliną, którą ktoś modeluje.
Efektem jakiegoś programowania po prostu.
No,
jakby tak, wiadomo, ale nie będą ponosić.
Tak, dokładnie, że nie należy im jakby ściągać całkowicie odpowiedzialności za to, bo konsekwencje właśnie będą ponosić za to oni, nie? Te konsekwencje przeważnie też uczą, no. Taki człowiek
ja też na przykład jestem przeciw temu, że jeżeli w momencie, kiedy właśnie ja jadłam te pomarańcze raz na rok, tak, i nie mogę wymagać od na przykład moich dzieci, żeby one doceniały to, że to mają codziennie, bo to jest ich rzeczywistość. Ja bym musiała im zabrać pomarańcze na 4 lata, żeby one nagle doceniły. Wiecie, nie można jakby swojego doświadczenia komuś przeszczepić, nie? I to też jest takie bez sensu czasami.
Nie da zrobić.
Dokładnie, że wiesz, ty nie wiesz, jak ty masz teraz łatwo i w ogóle. Tak. No to nie ułatwiaj mu tak.
Albo, a ja nie? W twoim wieku, o jak mnie to denerwowało.
Dokładnie, więc mówię, ja nie, chodzi o to, że wiecie, szuka się winnego, że ci młodzi ludzie to już po prostu jest beznadzieja, nie? Ale skąd oni się wzięli?
Tak.
No kto jest, no właśnie o to chodzi, nie? Więc, tak. Więc dlatego mówię, tak to na razie wygląda, więc fajnie, że masz tego świadomość i że to widzisz, bo wtedy możesz coś z tym zmienić, nie? Coś z tym zrobić, no. Bo najgorsze jest to właśnie, myślę, że nieświadomość i nagle ponoszenie konsekwencji nie wiadomo czemu, ale skąd się to bierze w mojej, wiesz, dlaczego tak jest. Dobra, co tam jeszcze mamy?
Ale to już jest ostatni punkt, trzeci, i on już troszkę odpowiedzieliśmy na nim, że czasami mają znikome umiejętności społeczne ze względu na dużą ilość czasu spędzoną w cyfrowym świecie.
Tak.
Ktoś, no w sumie to chyba się mieć, każdy
bo to też po prostu jest przeniesienie teraz środka ciężkości, jeżeli chodzi o czy to komunikację, czy życie ogółem, bo no mimo wszystko więcej się robi teraz w internecie, jeżeli chodzi o jakieś tam czynności społeczne, czy coś, czy to tam, nie wiem, wymienianie się jakimiś memami, czy cokolwiek, nie, coś do siebie napisać jest łatwiej niż się tam czasami spotkać, bo teraz ludzie poprzez no, propagowanie internetu coraz bardziej, no to mieszkają czasami od siebie 60 kilometrów, nie? I czasami nie ma jak się do siebie odezwać, tylko jak przez internet.
No dobrze, ale ty widzisz jakieś plusy? Znaczy, po co mieć taką umiejętność w takiej bezpośredniej naturalności rozmowy, tak jak kontakt internetowy? Po co to teraz, jeżeli i praca tak wygląda, i świat cyfrowy? Wydaje się, że nie ma zapotrzebowania aż takiego. Jeżeli jesteś sprawnie, poruszasz się w internetowym świecie, w komunikacji, po co dla ciebie by to było? Czy ty widzisz w tym wartość jakąś taką
realistyczną? Ja widzę w tym wartość, bo no bo właściwie teraz bazujemy na dwóch rzeczywistościach, nie? Na internetowej i na faktycznej. I nie chcę też być w dużej mierze hipokrytą po tym, jak przyjdzie co do czego, bo jak trzeba coś załatwić w urzędzie czy cokolwiek, bo no to się mija trochę z celem, nie? Też kłócisz sama ze sobą potem, bo niby coś robisz, niby jesteś w tym dobra, ale potem jak faktycznie trzeba coś zrobić, nie tylko, że tam przez internet, bo to jest o wiele łatwiejsze wszystko, żeby przyjść, coś załatwić, zrobić, coś komuś powiedzieć i nie umiesz tego zrobić, no trochę tak, no kłócisz się sama ze sobą po prostu i chcesz czegoś takiego unikać.
Okay. Ale też samo życie z kimś, nie? Naprawdę, z kimś żyjesz i nagle drugi człowiek z całym jego innością, przeszkadzajkami i w ogóle może się okazywać, że to jest teraz tak trudne, stworzenie takiej relacji w życiu, że te wszystkie problemy z nieprzebywaniem ze sobą, nietestowaniem tego wzajemnych reakcji i dogadywania się, że może to też jest kwestia, przyczyna tych trudnego budowania długotrwałych relacji. To mówię i partnerskich, i przyjacielskich, nie?
To moglibyśmy dopisać do Wikipedii jako kolejne zagrożenie.
No.
Bo faktycznie.
No, bo nie tylko, wiesz, pójść do urzędu, to tam tak czy siak, no pani ci w końcu powie, no po co pan tu tak stoi, po co pan przyszedł pan do mnie, no niech pan załatwia, no, nie będę stać. Ona zawsze coś tam, ktoś to pociągnie ten temat, nie? W tych sytuacjach.
No, ale potem jak jest przeniesienie ciężaru na ciebie, jeżeli chodzi o inicjatywę, no to jest trochę ciężej, nie?
No dobra. Nie, ale dobra, Dominika, jest nadzieja dla tego pokolenia, nie? Już Igor, mam nadzieję, że nie jest takim jedynym tam samolotem.
Przedstawicielem.
Że dotarliśmy do takiego człowieka, wiesz, dotarliśmy do takiego gdzieś dinozaura. Nie, no bardzo fajnie, no.
Ale Igor, też jakby skąd wynika to, jaki jesteś, że faktycznie gdzieś tam interesujesz się słuchać, że zdobywasz wiedzę, czytasz, słuchasz i tak dalej, jakby co cię zainteresowało?
Co miało na to wpływ?
Co miało na to wpływ? Jakby to ubrać w słowa? Po prostu się dowiedziałem, że to, co mi kiedyś pociśli, jako chodzi o wiedzę, że to jest kit, i się chciałem dowiedzieć, jak to wygląda naprawdę, bo też się trochę obiłem o depresję. No i w tym momencie w takich sytuacji zaczynasz szukać rozwiązań, no bo musisz ich szukać, nie że chcesz, czy lubisz, czy jest ci to, no bo jest ci to po prostu potrzebne na teraz, no i to, bo jak nie znajdziesz sensu, no to prawdopodobnie się wieszasz, nie?
Okay.
Także fajne to jest rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie zderzenie się z rzeczywistością w takich sytuacjach, bo to dużo uczy, jeżeli chodzi o nawet podejście, pokorę, też szukanie po prostu czegokolwiek. To jest przydatne mi to, przydało mi się to.
Okay.
Łatwo to nie było, ale mi się przydało. Mm-hmm. Także stąd prawdopodobnie mi się to wzięło. W sensie chęć szukania, nawet nie, że chęć, mus szukania rozwiązania do mojej sytuacji ówczesnej, nie? Mm-hmm. Muszę znaleźć, bo nie widzę w tym sensu i nawet nie wiem, czy to się opłaca mi dalej ciągnąć i tak dalej, nie?
Czyli też szukanie sensu życia, jakiejś prawdy, na której można się oprzeć i znaleźć punkt, stabilny punkt odniesienia, tak? Na którym będzie można.
Że faktycznie to, że jest to potwierdzone, fakt, że ma jakieś przełożenie na rzeczywistość, a nie, że tylko to jest w fazie teoretycznej i nic więcej się do realizmu nie przekłada.
Mhm. A powiedz, czy masz na przykład znajomych, z którymi możesz sobie właśnie tak w twoim roczniku pogadać o takich tematach? Czy raczej, raczej się nie gada właśnie o sensie życia?
Wiesz co, przeważnie nie ma czegoś, nie ma takiego środowiska, żeby o czymś takim pogadać, ale paru to bym może i nawet znalazł, bo oni, bo pośrednio oni jeszcze pewnie nawet nie wiedzą, że będą szukali takich tematów, ale czasami się z kimś tak pospierać, bo na początkowej fazie szukania prawdy, rozwiązań i tak dalej, to no musisz się trochę pospierać z kimś, nie? Niektórzy lubią sam fakt tego, żeby się pospierać, ale jak w międzyczasie się czegoś nauczą, co im się potem przyda na jakiś tam czas, no to bardzo fajna to jest sprawa, bo pośrednio dojdą do tego, co de facto im się przyda bardzo w życiu, nie?
Świadomość.
No dokładnie.
Ale przynajmniej wiesz, w wspieraniu się człowiek czasem sam dochodzi do tego, skąd wziął swoje poglądy i może nie do końca z sensownego miejsca, nie? No. Może je też skonfrontować, czasem dopiero pierwszy raz na głos mówi, co tak naprawdę formułuje sobie, co myśli z tej całej
mamy. No i czasami sam się złapie na tym, ej, faktycznie to jest za głupie, żeby o czymś takim w ogóle dyskutować, zmieniamy temat, czy coś,
tak,
nie?
Tak, tak. No, no
super.
Dobra.
Ja to myślę, że to było super podsumowanie tego tematu.
Tak. Dzięki wielkie, że się zgodziłeś, zgłosiłeś, żeby być naszym gościem. Myślę, że bardzo pożyteczny odcinek. Fajnie. Oczywiście czekamy teraz. Teraz będzie ta seryjka, wiecie, końcóweczka. Czekamy na komentarze, na propozycje tematów, co tam jeszcze, na zgłaszanie się chętnych. Można pisać do nas na karolina@odwyk.com albo
na dominika@odwyk.com.
I ostatnio też tak mówiliśmy, jeżeli ktoś by na przykład chciał kontakt do Igora, oczywiście wcześniej go spytamy, jeżeli się zgodzi.
Nie ma problemu.
O jakieś porady, dokładnie.
Wątpię, że ktokolwiek się taki znajdzie, wiesz?
No, dajemy taką dostępność po prostu, nie? To jest kwestia właśnie taka, niekoniecznie musi, ale
no żeby dawać taką dostępność. Szczerze, jak ktoś się ze mną skontaktuje, to nauczę się robić fikołków, bo nie umiem.
Hej, nagraj to. Zrobimy wyzwanie. Dobra, jest challenge. Dobrze.
Super.
Fajnie.
Dzięki wielkie, Igor. I do następnego odcinka.
Pa!
Pa.
Po ludzku.